Między небом а землёй.
W tej chwili w katedrze poznańskiej trwa centralna uroczystość pożegnania Matki Bożej w znaku ikony jasnogórskiej. W ten sposób kończy się trwająca od maja 2019 roku peregrynacja obrazu w archidiecezji poznańskiej. Dziś zatrzymamy się w Skórzewie. Powstaje tam kościół pod wezwaniem błogosławionego Stefana Wyszyńskiego, który ma być wotum archidiecezji za dar nawiedzenia ikony jasnogórskiej. W programie zajmiemy się także niepokojącymi statystykami poziomu uczestnictwa młodych ludzi w lekcjach religii w szkole. Ale będzie także coś optymistycznego. Otóż w jednej z poznańskich parafii kilkaset osób zgłosiło chęć modlitewnego wsparcia nowej kaplicy wieczystej adoracji. A to już spora rzecz. Łukasz Kaźmierczak, zapraszam. Matka Boża w znaku ikony jasnogórskiej nawiedziła we wtorek nową parafię w Skórzewie pod Poznaniem. Przed kaplicą błogosławionego Stefana Wyszyńskiego na Maryję czekała grupka wiernych z wielkim sercem ze Zniczy. Sama kaplica stoi przy ruchliwej drodze do Poznania, w sąsiedztwie świeżo oddawanych przez deweloperów mieszkań i domów. Kto i o co modli się do Maryi i prymasa tysiąclecia? Sprawdził Piotr Świątkowski.
Skąd jesteś?
Tutaj z Dąbrowy. Tam mieszkamy od lat, od najmłodszego.
I chciało ci się przyjść do kościoła przed feriami?
Jak najbardziej, jest to takie sam dla samego siebie radość, że można pomóc. No nierzadko się zdarza takie coś, że przyjeżdża Maryja w obrazie, no i jest taka uroczystość.
Julia Danielewska, parafianka. Maryja się angażuje codziennie, żebyśmy żyli, żeby no, się dobrze wiodło, błogosławiła w tych czasach, w których trzeba się określić bardziej, jeszcze bardziej. To jest zaszczyt, że można coś dla niej przygotować, dlatego przygotowaliśmy niepokalane serce dla Maryi. Chociaż i tak słabo bijące, bardziej powinno być, ale miejmy nadzieję, że błogosławi.
Tutaj smutna okolica dla Maryi. Pole z jednej strony, z drugiej strony pole. Ludzie w korkach do Poznania codziennie.
No myślę, że Maryja lubi takie miejsca, nie? U góry, jakieś dziwne miejsca w górach, puste. Więc myślę, że chyba to jest dobre miejsce dla Maryi, dlatego że pięknie zaobfituje po tym nawiedzeniu, myślę, że na pewno.
Ksiądz Marek Niemir, proboszcz parafii świętego Marcina i świętego Wincentego w Skórzewie i nowej parafii w Skórzewie pod wezwaniem błogosławionego prymasa Stefana Wyszyńskiego.
Urodzony jestem w roku milenijnym, 1966. Kardynała Wyszyńskiego dobrze pamiętam. Wybór papieża Jana Pawła II, pielgrzymka pierwsza do ojczyzny, pogrzeb kardynała Wyszyńskiego, wtedy już jako młodzieniec pamiętam ten czas modlitwy, jako również ministrant w kościele po zamachu na papieża Jana Pawła II i w chwili śmierci kardynała Wyszyńskiego. Żałobne flagi na domach po jego śmierci i od razu to nazewnictwo. Prymas tysiąclecia. Takiego prymasa Bóg daje ojczyźnie raz na tysiąc lat. I to w sercu pozostało do dzisiaj. A w seminarium nauka historii Kościoła, tego współczesnego, bardzo mocno opierała się na nauce społecznej kardynała Wyszyńskiego, na tym wszystkim, co zrobił dla ojczyzny, ale jednocześnie to, jaką duchowością cały czas w swoim życiu się kierował, jaką pielęgnował, a była to duchowość maryjna.
Pani Magdalena, kosmetyczka.
Maryja kocha takie miejsca, takie puste, gdzie ludzie potrzebują wiary, nadziei i miłości, takich odwiedzin szczególnych.
A o czym pani mówią? Klientki też szukają miłości i wiary? Coś o tym wspominają?
Różnie. Są klientki, które wierzą mocno, silniej kochają Maryję i Jezusa, a są takie, z którymi właściwie się nie rozmawia.
A chrześcijanka powinna dbać o siebie? Chodzić do kosmetyczki? To po katolicku?
Oczywiście. Oczywiście, bez przesady. Ale kobieta powinna być zadbana. Jeszcze jeżeli jest mężatką, no to na pewno.
Do tego wierzącą.
Ale po to Pan Bóg stworzył kosmetyczki.
O co się modlicie tak na co dzień?
O wszystko. O zdrowie, o szczęście dla rodzin, o to, żeby rodziny polskie nie zapominały o Bogu, bo to jest w tej chwili chyba najważniejsze.
A rodziny w Dopiewie, w Skórzewie, w Konarzewie pamiętają o Bogu?
Na pewno też. Też miały 2 lata temu nawiedzenie, tak jak Skórzewo miało też 2 lata temu nawiedzenie, a teraz mamy tutaj, ponieważ to jest nowa parafia, wielką motum wdzięczności za peregrynację obrazu.
Mówi się, że kościoł w ubywa, tutaj przybył jeden.
No, to, bo taka jest potrzeba.
Na razie to jest kaplica, w przyszłości będzie kościół. Przypomnę, że wcześniejszy kościół w Skórzewie też był umieszczony przy głównej drodze i dzisiaj Skórzewo rozrasta się na obrzeżach, a nie w centrum. Oczywiście są takie osoby, którym religia w danym momencie życia nie jest potrzebna, ale zdarza się po kilku, kilkunastu latach, że ludzie wracają i chcą być bliżej Pana Boga, a do tego potrzebny jest im ołtarz, Eucharystia, Najświętszy Sakrament, miejsce, w którym będzie przebywał i żył między nimi żywy Bóg, tak jak w innych parafiach.
Msze święte w kaplicy prymasa Wyszyńskiego w Skórzewie w każdą niedzielę o godzinie 10:30 i 12:00. Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego opublikował rocznik statystyczny, z którego wynika, że w 2020 roku było znacząco mniej ślubów i chrztów. Mniej osób przyjęło także sakrament bierzmowania. Niepokojące są również badania CBOS-u, z których wynika, iż w najmłodszej grupie badanych spadek praktyk religijnych sięga 30%. W Gnieźnie, w szkołach średnich już 50% uczniów nie chodzi na religię. Czy to zatem czas, aby lekcje religii przenieść ze szkół do parafii? Jak Kościół powinien zmierzyć się z tym kryzysem? O tym Rafał Muniak.
Pojawiają się chociażby różne sondaże, statystyki, które nam pokazują jednoznacznie na to, że przeżywamy duży kryzys wiary, laicyzacji.
Mówi prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak.
Że rzeczywiście jesteśmy w ten sposób też wzywani bardzo mocno do tego, żeby na te kryzysy odpowiadać, zwłaszcza w młodym pokoleniu, że to są też zjawiska, przed którymi nie tylko jesteśmy postawieni, ale są one jakimś owocem też ducha tego czasu, w którym żyjemy. I tutaj musimy też jako Kościół szukać dróg, zwłaszcza dróg do młodego człowieka. To są inne przestrzenie, w których młodzi ludzie żyją, chociażby te przestrzenie ich nauki, pracy, wypoczynku, wszędzie tam, gdzie są. To są wyzwania, przed którymi niewątpliwie stajemy.
Ale odpływ młodych szczególnie widoczny jest w szkołach. Z lekcji religii ubywa młodzieży. Na przykład w pierwszym liceum ogólnokształcącym w Gnieźnie na te lekcje nie uczęszcza już około 50% uczniów, przyznaje dyrektor pierwszego liceum Paweł Matkowski.
Religia w szkole czyni więcej szkody niż dobrych rzeczy. Stała się po prostu kolejnym obowiązkowym przedmiotem, w którym są wymagania, sprawdzianie. A dla młodzieży dzisiaj ten czas, który poświęcają na to, żeby być gdzieś tam na 8-9 godzinie na religii, w momencie, kiedy oni się przygotowują do matury, jest naprawdę cenny. I to też dostrzegamy, że to zwykle te rezygnacje w większości dotyczą trzecich klas, czyli w momentu, w którym oni stają się pełnoletni. To jest ich decyzja, aczkolwiek też to trzeba podkreślić, że w klasach pierwszych i drugich decyzją rodziców też część uczniów też z klas pierwszych i drugich na religię nie uczęszcza.
A jak to wygląda teraz z etyką? Czy w ogóle jest?
Mamy lekcje etyki, ale na tych lekcjach etyki to są takie spotkania międzyoddziałowe. Też nie ma jakiegoś wielkiego tłoku.
To jest bardzo skomplikowany, bardzo złożony problem.
Dodaje proboszcz parafii świętego Maksymiliana Kolbe w Gnieźnie, ksiądz Jacek Orlik.
Badania różnie pokazują. Myślę osobiście, że dzisiaj młody człowiek, czy nawet starszy człowiek, z wielu stron doznaje tak wiele impulsów, no zachęt czy przeciwwskazań, że człowiek sobie jakoś nie potrafi tego do końca poukładać, a te wartości, które gdzieś dla nas chrześcijan są tak bardzo ważne, bardzo często w związku z różnymi sytuacjami gdzieś są spychane na dalszy plan i dla wielu ludzi już jest to trudne. To jest takie przykre i trudne, kiedy słyszy się z ust ludzi, że a ja się pomodlę w domu i to mi wystarcza. Trudne to jest.
Jakie wyzwania czekają zatem na duszpasterzy? Czy religia ze szkół wróci do parafii? Mówi prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak.
Ja myślę, że same statystyki, nawet te ostatnio opublikowane przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego, mówiące o tym, że w skali globalnej uczestniczy jeszcze przeszło 80 kilka procent młodych ludzi na katechezie czy na lekcjach religii, one ciągle są dla nas wyzwaniem nie tylko dotyczącym samego uczestnictwa w lekcjach religii, co bardziej taką refleksją, która jest podejmowana także od szeregu spotkań w ramach zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, jak w sposób bardziej systemowy włączyć katechezę parafialną, tę, która się powinna odbywać przy naszych parafiach, cały ten problem spotkania z młodymi ludźmi, że widzimy, że nastąpił tutaj pewien rozdźwięk, że w większej mierze zadowoliliśmy się nauczaniem religii w szkole i oczywiście nie rezygnując też z tej katechezy sakramentalnej przy parafii, jednak mniejszy akcent kładliśmy na to, żeby one były połączone ze sobą. I myślę, że przyszłość do tego będzie zmierzała, byśmy w większej mierze wykorzystywali właśnie ten pomost pomiędzy katechezą, która odbywa się w parafii, czy powinna odbywać się z parafii, zwłaszcza w kontekście sakramentów świętych, przyjmowania i przygotowania do sakramentów świętych, a religią w szkole. Myślę, że to jest problem, który trzeba widzieć właśnie jako swoistego rodzaju wyzwanie do działania na tym polu. Jak ono będzie mogło być podejmowane, czy w jakiej mierze ono może być podejmowane, myślę, że troszeczkę też usłyszymy w czasie tego kolejnego wydarzenia, które jest zaplanowane, oczywiście synod biskupów w tej odsłonie takiej trzyczęściowej, czyli ten pierwszy etap procesu synodalnego, który przeżywany jest w naszych diecezjach, który ma być właśnie wsłuchiwaniem się nie tylko w lęki i w niepokoje, że młodzież odchodzi, czy że właśnie trudno ją do kościoła przyciągnąć, ale właśnie wsłuchiwanie się też w te głosy, w jaki sposób jest dzisiaj możliwe docieranie z Ewangelią do świata ludzi młodych. I to myślę, że jest istotne i ważne. Oczywiście wiemy, że przed nami jest też cały ten kontynent, który wiąże się ze światem mediów społecznych. I ta obecność młodych w mediach społecznych, chociaż papież Franciszek w wielu swoich wypowiedziach do młodych przypomina, że świat wirtualny nie będzie nigdy światem realnym, światem realnego spotkania. Nie można całe życie przeżywać w komórce, ale wiemy, że jest dzisiaj to ten kontynent, na którym my też musimy być obecni na różne sposoby i to wydaje mi się dzisiaj jest w refleksji Kościoła bardzo ważne. Myślę, że tak radykalne postawienie sprawy, że jeżeli religia wróci ze szkół do parafii, sytuacja radykalnie się zmieni także w odniesieniu do życia młodych i do ich doświadczenia wiary, jest nieporozumieniem. Tu nie chodzi, myślę, o samo tylko miejsce, ale przede wszystkim chodzi o sam przekaz, który jest w stosunku do młodych ludzi. Dlatego bardzo istotną rzeczą jest ciągle inwestowanie w tych, którzy mają głosić tę wiarę, czyli w naszych katechetów, kapłanów, którzy idą do szkół. To wszystko musi być bardzo mocno ze świadomością, w jakim społeczeństwie dzisiaj Chrystusa głosimy, żeby nie było to związane z jakąś abstrakcją świata, który już nie istnieje. Niezależnie od tego, gdzie się to dokonuje, oczywiście, że lekcje religii w szkole nigdy nie będą lekcjami katechezy. Szkoła nie jest kościołem. Szkoła jest miejscem nauczania. Szkoła jest miejscem, w którym zdobywa się przede wszystkim wiedzę. Ale do tego, żebyśmy żyli też jako ludzie wierzący, do tego, żebyśmy się mogli otworzyć też na Bożą łaskę, potrzebne jest, byśmy tę wiedzę mieli i stąd też myślę, że nie powinniśmy rezygnować z tego nauczania religii w szkole, tym bardziej, że ono ma też większy misyjny charakter, jest otwarte na tych, którzy już do kościoła nie chodzą albo którzy po prostu też nie mają tego doświadczenia wiary wyniesionego przede wszystkim z rodzin. W takim środowisku, jakim jest środowisko szkolne, ważny jest, by ten element wiary, element także prawdy o człowieku z punktu widzenia chrześcijańskiego ukazywany, pokazywany wobec różnych postmodernistycznych dzisiaj wizji człowieka, miał swoje miejsce, żeby to była, jak mówimy dzisiaj, prawdziwa nauka o człowieku.
Według prymasa Polski kryzys wiary wśród młodych niewątpliwie spowodowały także zaniedbania hierarchów, którzy nie stanęli po stronie osób skrzywdzonych przez księży pedofilów. Dlatego naszą odpowiedzią jest opieka nad skrzywdzonymi i ich rodzinami, a także nad osobami zgorszonymi przypadkami wykorzystania seksualnego dzieci przez duchownych, dodaje arcybiskup Wojciech Polak. W Poznaniu kaplica wieczystej adoracji powstała w parafii pod wezwaniem Świętego Krzyża na Górczynie. Taka kaplica to miejsce, do którego można wejść o każdej porze dnia i nocy. Ale wiąże się to także z tym, że całą dobę ktoś musi Najświętszego Sakramentu pilnować. Inauguracja odbyła się w Święto Trzech Króli, a poprowadził ją biskup Szymon Stółkowski. Na miejscu była także Sandra Soluk.
Ten
pomysł bardzo długo się rodził w sercach wielu osób. Mateusz Marszał, Fundacja To Tatua. 9 lat temu obejrzałem film Ja Jestem. To jest film o cudach eucharystycznych, o żywej, prawdziwej, realnej obecności Pana Jezusa w Eucharystii. I to był taki moment kulminacyjny, że zadałem sobie pytanie, w jaki sposób ja mogę służyć Jezusowi w ogóle.
Rozumiem, że to jest pańska parafia?
Nie, to nie jest moja parafia. To jest parafia, jedna z wielu parafii, do których przyjechałem razem ze współpracownikiem, z którym razem współtworzymy to dzieło, z panem Krzysztofem Wilskim. Odwiedzaliśmy parafię, spotykając się z księżmi proboszczami właśnie w tych miejscach, gdzie jest kaplica dziennej adoracji i zadając pytanie, czy możemy w jakiś sposób pomóc, żeby tą kaplicę ożywić. No i tak tutaj to serce księdza proboszcza było otwarte, że nas zaprosił i od 3 miesięcy budowaliśmy wspólnotę adoracyjną, która dzisiaj liczy 340 osób.
Budowanie takiej wspólnoty na pewno nie jest łatwe, utrzymanie jej też na pewno nie jest łatwe, ale z funkcjonowaniem Kaplicy Wieczystej Adoracji wiążą się też formalności, problemy techniczne, to znaczy ktoś tam musi być zwyczajnie.
Tak, no właśnie cały zamysł tworzenia tych Kaplic Wieczystej Adoracji opiera się na tym, żeby w momencie, kiedy kaplica jest otwarta przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, żeby to nie była kaplica wystawienia Najświętszego Sakramentu, tylko rzeczywiście adoracji Jezusa ukrytego właśnie pod postacią chleba. Wymaga to dyscypliny zaplanowania swojego czasu, zaplanowania w uwzględnieniu wszystkich obowiązków. No i trzeba po prostu ten jeden dzień oddać, tą jedną godzinę, wpisać sobie po prostu w swój kalendarz po to, żeby ta adoracja miała charakter nieustanny.
Jak jest 340 osób, to chyba nawet nie wychodzi godzina w tygodniu.
Potrzebujemy tak naprawdę 168 osób, bo tyle mamy godzin w tygodniu. Natomiast no, zakładamy to, że mogą się wydarzyć jakieś sytuacje losowe, w której osoba dana nie może uczestniczyć ze względu choroby czy innych sytuacji życiowych. Więc staramy się znaleźć przynajmniej 2 osoby na daną godzinę.
To jest naprawdę wydarzenie historyczne. Ono już nigdy nie będzie zamknięte, już do końca świata. Pan Jezus nie przyjdzie po raz wtóry. Chyba, że Kościół się rozpadnie albo coś nadzwyczajnego było. W Paryżu od 1885 roku, od 1 sierpnia, jest non-stop adoracja, dzień i noc. Nawet wojna tego nie przerwała, także wierzymy i ta nasza. I na Starołęce, i następne, które powstaną, będą też tak miały ten wydźwięk już na zawsze.
Można powiedzieć, że do końca naszego życia, jeśli starczy nam sił. Wiemy o tym, że jest to błogosławiona decyzja. Wiemy to od osób, które już rok temu podjęły się tego w parafii na Starołęce i które mówią, że jak mogliśmy wcześniej funkcjonować właśnie bez tego doświadczenia adoracji. Więc zachęcamy z całego serca wszystkich niezadeklarowanych jeszcze, którzy w jakiś sposób chcieliby się włączyć. Można to uczynić przez zapisy na stronie internetowej parafii.
Od czego to zależy, kiedy takie kaplice powstają?
Myślę, że to w dużej mierze zależy od otwarcia się na łaskę Bożą, na działanie Pana Boga w sercach ludzi, bo kaplic codziennej adoracji, czyli od rana do wieczora, mamy w Poznaniu wiele, ale wiele z nich jest takich opustoszałych, bardzo mało ludzi. Więc tutaj jest bardzo taki ciekawy zwrot, że szukamy ludzi, którzy mają takie pragnienie i chcą być przy Jezusie. I na tej zasadzie powstaje ta kaplica, nie dlatego, że ma być tylko otwarta przez 24 godziny, ale że są konkretne osoby, które będą przy Jezusie czuwać.
Nie martwi się biskup tak na podstawie tych poprzednich słów, że zabraknie ludzi? No bo skoro te dzienne są opustoszałe, to taka całodobowa to już w ogóle wymaga dużo opieki.
Nie martwię się, bo jeśli zaczynamy od formacji ludzi i rozpalania ich serc do tego, by trwać przy tym najświętszym sercu, przy Jezusie, to się udaje. A jeśli jest kolejność inna, że szykujemy tylko miejsce i czekamy, aż ludzie przyjdą, to widać, że to się nie zawsze sprawdza. Żeby sprawa była jasna, te kaplice dzienne, one są też omadlane, tylko jest ludzi mniej albo są też takie godziny, kiedy nie ma nikogo.
Wsłuchując się w to, co przynieśli mędrcy Jezusowi, cóż my damy? Cóż my damy, połając z miłości? Tak wielu ludzi, ponad 300 osób, tak dało odpowiedź. Co chcę dać? Swój czas, swoje otwarte serce, by stanąć przed Jezusem.
konkretnej godzinie dnia, konkretnej godzinie nocy. I to jest piękne.
Jaki pakiet powitalny dostajemy na Chrzcie Świętym? Wyjaśnię już teraz dominikanin ojciec Dawid Grześkowiak.
Szczęść Boże! Kąpiel to taki nieodłączny element naszej codziennej egzystencji. Ja, szczerze mówiąc, nie wyobrażam sobie życia bez kąpieli, bez takiej możliwości. Zawsze, kiedy jestem w podróży, gdzie nie ma takiego dostępu do prysznica czy do miejsca, gdzie można właśnie się wykąpać, to jest to dla mnie ogromny dyskomfort. I trudno mówić o tym, że kąpiel to jest w ogóle jakiś przykry obowiązek, bo zwykle jest to rzecz przyjemna, która nas zostawia w takim stanie odświeżenia, jesteśmy zrelaksowani, czyści, pachnący. Jest zima, jest to też czas takich specyficznych kąpieli. Pozdrawiam przy tej okazji wszystkich morsów i od razu mówię, że ja morsem raczej nigdy nie będę. Do takiej zimnej wody nie wejdę, aczkolwiek też lubię wykąpać się zimą na dworze, ale bardziej wolę termy, gdzie woda jest gorąca. I to doświadczenie zimna i gorąca jest dla mnie dobre. Może ktoś mnie kiedyś przekona do morsowania, na razie nikt jeszcze tego nie zrobił. Kiedy jest lato, też lubimy pojechać nad morze, nad jezioro, żeby się wykąpać. Jest to coś absolutnie przyjemnego, coś, co lubimy. I bardzo ciekawym jest fakt, że Pan Bóg jakoś tak sobie to wymyślił, że chciał posłużyć się tym narzędziem, tym obrazem, tym znakiem kąpieli, która jest jakimś naszym właśnie codziennym doświadczeniem, żeby nam pokazać bardzo ważną prawdę, bo dzisiaj w liturgii obchodzimy Chrzest Pański. Chrzest Pański, gdzie Pan Jezus przychodzi do świętego Jana Chrzciciela po to, żeby się ochrzcić i oczywiście to nas odsyła też do naszego własnego chrztu. Chrzest, najważniejszy z sakramentów, mówi się, że to jest brama sakramentów, że to jest to, co nas otwiera na Boże życie. Że ten właśnie najważniejszy sakrament jest ukryty, czyli jego znakiem jest to obmycie, ta kąpiel, która jest takim codziennym naszym doświadczeniem. I Pan Jezus, który przychodzi dzisiaj w Ewangelii do świętego Jana, też wchodzi do Jordanu, żeby się ochrzcić, tylko jest pewien ciekawy jednak fakt i zupełna odmienność i taka zadziwiająca rzecz w tej kąpieli, bo Jan głosi chrzest, który ma być znakiem nawrócenia. On ten chrzest Janowy nie obmywał z grzechów, ale miał być takim wyrazem, że tak, ja przychodzę i chcę zmienić swoje życie i to obmycie tego brudu cielesnego w tej wodzie miało symbolizować jakąś wewnętrzną przemianę. Tymczasem Pan Jezus takiej przemiany nie potrzebuje. No wiemy, że On jest Bogiem, jest bez grzechu i przychodzi do Jana. I to, co jest ciekawe, tak jak zwykle my korzystamy z wody po to, żeby się umyć, to tutaj mamy sytuację wręcz odwrotną, że przychodzi ten, który jest doskonale czysty i wchodzi w tą wodę i tak naprawdę to On ją czyni czystą, jeszcze bardziej czystą. Że On nie potrzebuje oczyszczenia, ale wręcz ją oczyszcza. I to jest oczywiście duchowy obraz, bo trudno przypuszczać, żeby wejście Pana Jezusa do Jordanu nagle sprawiło, że ta woda będzie mniej mętna i bardziej jakoś krystalicznie czysta. To nie o to chodzi. To jest oczywiście wszystko rzeczywistość duchowa i pewne znaki, które nam ją mają przedstawiać, pomóc zrozumieć. I Pan Jezus, który jest właśnie taki czysty, wchodzi do tej wody, czyni ją czystą, pokazuje też, że jest kimś, kto wchodzi między nas. Święta Bożego Narodzenia to jest taki czas świętowania przyjścia Pana Boga do nas. I tutaj mamy takie wręcz dogłębne wejście, że Pan Jezus wchodzi i zanurza się w naszą egzystencję, w nasze życie. Przede wszystkim to, co jest brudne w nas, wchodzi jako ten, który jest czysty, po to, żeby to przemienić. I tak jak powiedziałem, to wydarzenie jakoś też prowadzi nas do naszego własnego chrztu. I jak można przeżywać dobrze to święto, tą uroczystość, o tym opowiem, jak zwykle po krótkiej przerwie. Serdecznie zapraszam. Powiedziałem, że ludzie przychodzili do Jana Chrzciciela po to, żeby coś zmienić w swoim życiu. Ale powiedziałem też, że ten chrzest Janowy nie obmywał z grzechów. To nie było obmycie, które powodowało jakieś zgładzenie grzechów, ale było jedynie wyrazem pewnej postawy serca. I mogło pozostać tylko pustym znakiem, jeżeli ktoś rzeczywiście nie miał w sobie decyzji na to, żeby porzucić swój grzech, porzucić to, co jest złe i wejść na ścieżki sprawiedliwości, mówiąc językiem Pisma Świętego, czyli na ścieżkę przyjaźni z Bogiem. I dopiero Pan Jezus przychodząc przynosi tą diametralną zmianę, która jest absolutnie czymś nowym. Chrzest w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego to jest chrzest, który nie ma obmywać nas z brudów tych codziennych, cielesnych, ale to jest coś, co nas ma moc obmyć z grzechu, czego nikt inny nie potrafi dokonać poza Bogiem, jak sami faryzeusze to twierdzili i mieli oczywiście rację. Tylko Bóg jest w stanie odpuszczać grzechy, Bóg może je zbawić. I chrzest jest rzeczywiście sakramentem naszego zbawienia, jest owocem tego przyjścia do nas i można powiedzieć, tak jak Bóg chce zanurzać się w nasze życie, być w nim obecny, tak jak wszedł do tego Jordanu, tak samo my możemy dzięki temu Jego przyjściu być zanurzonymi w Nim, zanurzyć się w Nim. Chrzest nas zanurza w życiu Bożym. To jest ten moment, kiedy to życie Boże w nas wręcz eksploduje i powiedziałem, że tak jak po takim niezwykłym, po takim prysznicu, zwłaszcza po długim czasie, kiedy nie było możliwości się wykąpać, daje takie poczucie bycia nowonarodzonym, no to chrzest jest doświadczeniem absolutnie nowego stworzenia. To nie jest tylko, że ktoś się na nowo rodzi. To tak, mówiąc językiem świętego Jana, tak, rodzimy się z Ducha Świętego. Ale to jest coś absolutnie o wymiarze kosmicznym, że tutaj dzieje się coś, do czego nawet nie mamy do końca dostępu, że to Pan Bóg żywy i prawdziwy mieszka w nas od tego momentu i to jest diametralna różnica, która się wydarza w chrzcie. To nie jest tylko znak, to nie jest tylko pewien symbol, ale to, co widzialne, polanie głowy wodą, czy zanurzenie, jak w niektórych kościołach jeszcze ma to miejsce, to jest zanurzenie w Bogu, to jest zanurzenie w Jego łasce, to jest zanurzenie się w Jego miłości. I warto przy tej okazji właśnie tego święta chrztu pańskiego uświadamiać sobie, co się dokonało w moim chrzcie, jak wielkie to jest wydarzenie, jak ma to ogromne znaczenie dla całego mojego życia, zwłaszcza życia wiecznego, że jestem od tej chwili dzieckiem Boga, że mam ten przystęp do Niego, że ta wina grzechu pierworodnego została zgładzona. Że owszem, jeszcze w tym życiu będę grzeszył, aż do śmierci, każdy z nas, ale to jest moment taki, że zaczyna się życie Boże i jeżeli współpracujemy z Panem Bogiem w tym dziele naszego zbawienia, to znaczy pozwalamy siebie zbawić, pozwalamy na to, żeby Jego miłość w nas wzrastała, no to jesteśmy na drodze do świętości, jesteśmy na drodze uświęcenia, które dokonuje się właśnie przez Niego. To jest nieustanne obmywanie nas. I w naszym życiu to jest doświadczenie każdego z nas właśnie, to doświadczenie porażki, upadku, że próbujemy i nam się nie udaje i znowu popadamy w grzechy i na nowo Pan Bóg daje nam możliwość powrotu, obmycia się, mamy kolejne sakramenty, przede wszystkim sakrament pokuty i pojednania. Ale to, co rozpoczęło się na chrzcie, ta piękna, ważna zmiana w każdym z nas, której nie da się zmazać. Mówi się, że chrzest to jest taki sakrament, który zostawia niezatarty charakter czy niezatarte znamie, czyli coś takiego, co jest w nas, w naszej duszy, czego nic nie może zmazać. To będzie, można powiedzieć, widoczne po śmierci. To jest coś nieskończonego. To jest to doświadczenie boskości, która jest w nas. I Pan Bóg przenika naszą codzienność. Chce ją przenikać, tylko i wyłącznie po to, żeby nas zbawiać, żeby dawać nam szczęście, żeby w naszych sercach była miłość i żebyśmy rzeczywiście chcieli żyć łaską tego chrztu, bo to jest ogromne obdarowanie. Mamy naprawdę pakiet od Pana Boga zapewniający wszystko, co potrzeba na drodze do świętości, na drodze do tego, żeby kochać drugiego człowieka, żeby przekraczać samego siebie, żeby stawać się coraz bardziej podobnym do Niego, bo chrzest też odnawia nasz obraz. Obraz Boży, który grzech niszczy, a ten chrzest, ten obraz odnawia. I w każdym sakramencie Duch Święty, który działa, chce odnawiać w nas obraz Boży, żebyśmy byli tacy jak On. Dzieci są podobne do swojego Ojca, żebyśmy coraz bardziej byli podobni do Niego. I warto, jeszcze raz powtarzam, warto wrócić do tego momentu, kiedy był mój chrzest, podziękować dzisiaj szczególnie za tą łaskę, że jestem dzieckiem Boga, że jestem włączony w Niego, że jestem zanurzony w Nim, i że przez to mam też łatwy dostęp do Niego, że moja modlitwa naprawdę sięga nieba, chociaż tego nie czuć, nie widać. Kiedy polewamy głowę w chrzcie też, widać tylko wodę, a dzieją się rzeczy nieprawdopodobne i zachęcam do takiego też zachwytu, tego, że jestem ochrzczony, podziękować za to Panu Bogu, ucieszyć się tym i chwalić i błogosławić Go.
Po tak optymistycznej puencie ojca Dawida pozostaje nam tylko życzyć Państwu dobrej, radosnej niedzieli. Łukasz Kaźmierczak, Paweł Kretkowski. Do usłyszenia za tydzień, tuż po godzinie 12.
Między niebem a ziemią.